Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, z którym rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Witam. Dzień dobry, witam państwa, którzy nas słuchają.
Panie ministrze, mam przewrotne pytanie do pana na wstępie. Czy czuje się pan Aleksandrem Macedońskim polskiego wymiaru sprawiedliwości, który rozwiąże, albo raczej przetnie, gordyjski węzeł?
Oj, gdybym się tak czuł, to już w pierwszym miesiącu mógłbym tym jednym cięciem przeciąć ten węzeł, ale to tych węzłów jest zbyt wiele i nie jest to takie proste. Ale wydaje mi się, że te pierwsze miesiące mogę w takiej swojej głowie, jak miałem poukładane różne problemy, uznać za dosyć udane. Mhm. Oczywiście mam świadomość, że nigdy nie da się zrealizować wszystkiego na 100%. Natomiast ciężka praca i widzę dookoła taka nadzieja wśród ludzi, z którymi współpracuję, ale także tymi, którzy odbierają tak te moje decyzje. I jest nieźle, ale to są początki drogi tak naprawdę.
To spróbujemy o szczegółach porozmawiać. Rozumiem, że będzie powolne rozplątywanie, a nie radykalne cięcie, bo
w niektórych przypadkach, w niektórych przypadkach węzły są tak zapętlone, że trzeba było je ciąć i te cięcia już nastąpiły, ale tam, gdzie da się je rozplątać, będziemy rozplątywać.
Mhm. To skupmy się na sądach na moment. Dzisiaj pana wizyta w Gdańsku związana między innymi z projektem dotyczącym asystentów sędziów. Co to za plan i czy sędziowie potrzebują asystentów?
Sędziowie potrzebują asystentów i właściwie cały świat cywilizowany ma taki model pracy sędziego. Sędzia ma być tym najlepszym w tym zespole, ale musi mieć pomocników. Musi mieć pomocników do pracy, bo tej pracy takiej czasem biurowej, czasem żmudnej jest bardzo dużo i musi robić ją też fachowiec wykwalifikowany. I oczywiście mamy ogromny kryzys związany z tym, że zarówno mój poprzednik, jak i ja nie robimy nowych ogłoszeń do sądów powszechnych. Dopóki nie rozwikłamy zagadnienia legalnej Krajowej Rady Sądownictwa, nie chcemy powiększać tej grupy w taki sposób, żeby później płacić za te osoby odszkodowania ze Skarbu Państwa po przegranych wyrokach w TPC.
Z drugiej strony utrzymuje się ta sytuacja, kiedy do sądów nowe sprawy, no siłą rzeczy, bo życie się toczy, po prostu wpływają, kadra sędziowska się nie powiększa, stąd zaległości rośnie.
Wręcz się kurczy,
odchodzą
sędziowie. I teraz co się jeszcze dzieje? W neokRS-ie widzieliśmy to i widzimy to właściwie każdego miesiąca. Bardzo dobre osoby, które chcą pracować dłużej, nie chcą odchodzić na emeryturę, mają odpowiednie zaświadczenie lekarskie, występują do tego neokRS-u. Być może to jest błąd, że występują. O przedłużenie okazuje się, że dostają odmowy, bo podpisali jakąś listę poparcia, listę protestu, bo byli w koszulce. Konstytucja przed sądem na jakimś proteście, marszu tysiąca tuk, więc stricte polityczne przesłanki usuwania. I teraz państwo na tym traci, tracimy my wszyscy. Oni dostają 75% ostatniego wynagrodzenia, bo to jest emerytura sędziowska, ale nie pracują już. Pomimo tego, że chcą pracować, więc moim zdaniem to jest naprawdę fatalna sytuacja i to działanie neokRS-u. Już ponad 80 osób zostało w ten sposób odsuniętych od orzekania. I co my musimy robić? My musimy ratować sytuację.
No, zdecydowanie, przepraszam, znów wejdę w słowo, bo tak w tym tygodniu bardzo dużo mówiliśmy na antenie Radia Gdańsk o wymiarze sprawiedliwości. Mamy bardzo precyzyjne dane z różnych sądów, ile obywatele czekają na decyzje w czasami bardzo prostych sprawach. I taką pierwszą z brzegu wziąłem sprawy o zapłaty, których jest bardzo dużo w sądach. Sąd Okręgowy w Gdańsku, 24-25 miesięcy przy zwykłym postępowaniu, przy postępowaniu nakazowym 9-10 miesięcy na wydanie decyzji.
To no, żałuję, że tu nie siedzi minister, były minister Ziobro, bo on miał 8 lat. Nie było drugiego takiego ministra, który mógł zreformować wymiar do spodu, jak my to mówimy. Nie zrobił nic. Jak zobaczycie państwo, czasy oczekiwania, one się wydłużyły w tym czasie. To jest po prostu stracony czas na reformę, bo
to jest też, sytuacja zastana, trudna. Kadra sędziowska się kurczy, spraw przybywa.
Ja wiem, ale
nie
wie pan,
do końca jest pomysł, jak z tego wyjść tak naprawdę.
Gdyby nie wywołano tego kryzysu związanego z neokRS-em, mielibyśmy normalną obsadę w sądach, taką jak należy, i moglibyśmy ten wpływ opanować. I to w tym kierunku zmierzało. Moim zdaniem te tendencje były dobre w momencie, gdy minister Ziobro zaczął upolityczniać wymiar sprawiedliwości. Doszło do potężnego kryzysu nieznanego naszemu państwu. To się przekłada na te sprawy. My teraz musimy jakoś ratować tę sytuację. I już mówię, jak ratujemy. W ubiegłym roku ponad 1000 etatów asystenckich dodatkowo, w tym ponad 300 etatów. I co się okazuje, że już mamy tą pulę potencjalnych asystentów mocno wyczerpaną. A chcielibyśmy jak najlepszych pomocników sędziów, bo oni są po prostu niezbędni, żeby opanowywać wpływ, jak my to mówimy, nawet nie likwidować zaległość na dzisiaj.
Stąd ale rozumiem ten projekt.
I ten projekt będzie polegał na tym, mam nadzieję, że będzie zrozumienie ze strony prezydenta. Tutaj to czasem możemy się pomylić, no ale takie oczekiwania mamy, żeby młodzi ludzie, czwarty, piąty rok prawa, mogli być asystentami. I to jest dla nich ogromna szkoła praktyczna. Gdyby chcieli mieć inny zawód, nie sędziowski, nie prokuratorski, to znają sąd wtedy od środka. Ja wierzę w to, że na uczelniach znajdują się tacy pasjonaci. W moim przypadku, dlaczego wybrałem zawód sędziego? Poszedłem na praktykę permanentną i 3 lata chodziłem do sądu. Mogłem po studiach mieć miesiąc w urzędzie, w prokuraturze, w sądzie. Wybrałem taką praktykę w sądzie, rozłożoną na 3 lata. I uznałem, że to jest tak ciekawa praca, trudna, ale ciekawa, że zdecydowałem się zostać sędzią, więc ja mam nadzieję też, że to będą takie osoby, które jak zobaczą pracę w sądzie, zostaną. Jak jeszcze ratujemy system?
Ale przepraszam, znów wejdę w słowo. Myśli pan, że dzisiaj studenci prawa, którzy patrzą na sytuację w wymiarze sprawiedliwości, nie mogą się doczekać, jak będą mogli sędziowską togę włożyć?
Muszę panu powiedzieć...
Ironizuję oczywiście.
No, ale wie pan, to jest dobre pytanie. Jak zostałem ministrem, to po raz pierwszy od 2019 roku osoby, które zgłosiły się na egzamin wstępny do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, odnotowujemy znaczny wzrost kandydatów. 1381 to jest rekord od 2019, bo cały czas był spadek przez ten kryzys w sądownictwie, czyli młodzi ludzie zobaczyli nadzieję w Krajowej Szkole. To dla mnie jest dobry prognostyk. Ja zwiększyłem także liczbę naboru na aplikację i sędziowską, i prokuratorską. Na sędziowską już jest 185 osób przewidziane na przyszły rok i 115 na prokuratorską aplikację. Więc to, co mogłem zrobić, żeby poprawić tą sytuację, żeby tych młodych prawników przyciągnąć, podniosłem też znacznie stypendium dla tych młodych ludzi, bo to jest taka ciekawa szkoła, że to państwo tobie płaci stypendium. Ty musisz później zostać w sądzie, odpracować to, ale rzeczywiście tutaj ci młodzi się garną. No i mamy też projekt filia Krajowej Szkoły w Gdańsku. No,
i uprzedza pan moje pytanie, bo chciałem właśnie o to zapytać, skoro pan Krajową Szkołę wywołuje do tablicy, to kiedy możliwe jest uruchomienie Krajowej Szkoły Sędziów i Prokuratorów, tej filii, jak rozumiem, w Gdańsku? Była mowa o marcu 2026 roku, ale kuluarowo słychać też, że są pewne kłopoty z dogadaniem się kłopoty w tej sprawie, chociażby z Uniwersytetem Gdańskim, więc jak to wygląda?
Kłopoty były na samym początku, teraz wydaje mi się, że szkoła już te kłopoty zażegnała. Rzeczywiście były rozmowy z Uniwersytetem Gdańskim, ale nie chcę do nich wracać, bo uznaję ten temat za zamknięty. Chciałbym, żeby szkoła miała w ogóle swoją siedzibę. Na razie to będzie obiekt, który z tego co wiem, szkoła będzie wynajmować po to, żeby młodzi ludzie z Pomorza nie musieli jeździć
Do Krakowa na przykład.
Do Krakowa. I o ile centrum i to serce szkoły nadal zostanie, bo chodzi tak naprawdę o utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, ujednolicenie go, bo kiedyś już te aplikacje były rozrzucone po sądach okręgowych i mieliśmy takie, które miały bardzo wysoki poziom i takie, które miały średni poziom. Więc szkoła to bardzo ujednoliciła, więc nadal egzamin wstępny, egzamin końcowy, wszystko się będzie odbywać w Krakowie. Natomiast tutaj będzie młodzież stąd, po to, żeby więcej chętnych zdawało do szkoły z tych terenów, żeby później zostawali. Bo mamy już tak zwany pas rdzy, jak ja to nazywam, na Pomorzu też Polska Zachodnia, gdzie po prostu mamy za mało chętnych. Nie mamy nowego dopływu w postaci konkursów, bo mamy neo-KRS i te konkursy są wstrzymane. Więc jedyną taką siłą, która uzupełnia dzisiaj kadrę w sądach, wtedy kiedy starsi odchodzą na emeryturę, to są młodzi ludzie, więc ja ich chcę zatrzymać. Chcę powiedzieć ludziom tutaj z Gdańska, okolicy, szerokiej okolicy. Przychodźcie do tej szkoły, to jest dobry adres. Jeżeli uznacie, że praca w sądzie to nie jest to, co wam się podoba, zawsze po kilku latach możecie zostać adwokatem, nie musicie już przechodzić aplikacji, tylko starać się o wpis na listę radców, adwokatów. Ale sądy będą się poprawiać, więc ja chcę ludziom powiedzieć, będziemy budować państwo, to jest dobra, stała praca, to jest bardzo ciekawa praca i dla prawnika najważniejsza rzecz, przynajmniej dla mnie ona była, jak byłem sędzią. jesteś niezależny. Nikt nie może ci palcem pogrozić i pokazać, i masz wydawać taki wyrok. Oczywiście trzeba mieć grubą skórę, dlatego że presja na sędziego w trudnych sprawach jest ogromna.
No, pokazały to ostatnie lata. Wracając do adresu jeszcze, wiadomo już, gdzie będzie siedziba
tak, wiadomo, ja nie chcę tego teraz ujawniać, bo nie widziałem jeszcze tej umowy, ale wiem, że umowa na konkretny obiekt jest już podpisana i od marca jestem przekonany, że ta filia zacznie działać.
I to będzie obiekt na terenie Uniwersytetu Gdańskiego, czy gdzieś poza nim?
Nie, to będzie obiekt poza uniwersytetem, ale musimy pamiętać, że to jest obiekt tymczasowy. Dlatego, że ja bym chciał bardzo, żeby szkoła miała swój obiekt taki, który na stałe zwiąże się z Trójmiastem. Żeby nie było tak, że władze szkoły się zmienią, zmieni się minister i okaże się wtedy, że są inne pomysły na szkołę, więc ja bym bardzo chciał, żeby tutaj już na stałe
mieć... Czyli budowa obiektu docelowo?
Tak, być może przejęcie jakichś obiektów, które już są w dyspozycji wojewody, miasta, zakup bądź budowa od zera obiektu. Wszystkie te opcje wchodzą w grę i my mamy pewne plany, ale dopóki są planami, to ja taką przyjąłem koncepcję swojej pracy, jak mam coś zrealizowanego. Tu mogę powiedzieć, bo umowa jest podpisana, więc ja jestem absolutnie przekonany, że udało się dotrzymać tego terminu. Rzeczywiście to było trudne. Bo
tam dobra, marzec 2026 niezagrożony.
Tak niezagrożony. Według mnie niezagrożony, więc to jest dobra wiadomość dla całego Pomorza. Będziecie mieli tutaj młodych prawników, którzy się kształcą. Oni tutaj zostaną. Mamy też taką informację, że część osób z Polski chciałaby przyjechać tutaj, kształcić się, bo jednak Trójmiasto przyciąga. Więc,
czystsze powietrze niż w Krakowie mamy.
No, jest ta bryza morska i zawsze ten sentyment do tej kolebki Solidarności. No, piękne jest Trójmiasto, naprawdę. Jak tu jestem, to nigdy nie mam czasu, żeby łykać tego uroku, tego miejsca, ale to bardzo mocno promieniuje na całą Polskę.
Czasu nam zawsze brakuje i my też musimy pędzić dalej, bo wątków jeszcze kilka. Mam, panie ministrze, chcę zapytać o reformę prokuratury. Co dalej z reformą prokuratury? Kiedy jakieś konkrety w tej sprawie
będą? Ta reforma oczywiście się, ona się już dokonuje.
I czy będzie spłaszczana? Tak, będzie tak zwane spłaszczenie?
No właśnie, mamy różne pomysły. Ta reforma już się dokonuje, dlatego że najpierw musimy, może dziwnie to zabrzmi, ale dokonywać oceny osób, które sprawowały funkcję prokuratorów z czasów ministra Ziobry, dlatego że niestety mieliśmy polityczne nominacje i niestety mieliśmy prokuratorów, którzy prowadzili śledztwa trałowe, znane jest pojęcie aresztów wydobywczych, więc były
jasne,
takie osoby, które działały
na
zlecenie.
Bo w zasadzie, no, oczywiście nie pan jest ministrem sprawiedliwości przez dwa lata, ale dwa lata rządów
kilka
koalicyjnych
miesięcy.
Już minęły, to jak długo tych prokuratorów można jeszcze oceniać?
Wiecie państwo, my mamy takie punkty zabetonowujące system. System autorytarny tak się zabezpiecza przed tym, żeby nie oddać władzy, że betonuje ustawami pewne rozwiązania. Ja do dzisiaj mam zastępców prokuratora generalnego powołanych przez ministra Ziobrę, bo mamy ustawę. Ja już mam jakby pomysł, jak to zrobić, ale to też wymaga czasu, bo my musimy dzisiaj nie działać tylko z siekierą, ale z taką chirurgiczną precyzją w niektórych miejscach, tak żeby nie narazić się na zarzuty, że my łamiemy naszą konstytucję.
Ale ten pomysł to są ustawowe jakieś rozwiązania?
To są decyzje nieustawowe, to jest kwestia interpretacji pewnych rozwiązań zgodnie z zapisami konstytucji, ale musimy mieć też opinie prawne, które nam na to pozwolą, które dadzą takie poczucie bezpieczeństwa naszych działań, ale ja już podjąłem w pierwszych miesiącach kilkadziesiąt decyzji kadrowych związanych z prokuraturą i ja widzę, że ten pacjent się leczy. Było dużo zastrzeżeń do prokuratury i to jest, jesteśmy nawet nie w pół drogi, jesteśmy na początku, ale ja już widzę, że to działanie przynosi efekt i myślę, że widzą to wszyscy obywatele. Te śledztwa bardzo mocno przyspieszają, ale bez utraty jakości pracy prokuratorów. Widzę też taką nadzieję wśród prokuratorów liniowych, bo ja się z nimi spotykam. Będziemy też zmieniać regulamin pracy prokuratury, bo to możemy zrobić bez prezydenta.
I co w tym regulaminie trzeba zmienić?
No przede wszystkim musimy się zastanowić,
w pierwszej kolejności,
jak
oczywiście
najwięcej ludzi, żeby pracowało w śledztwach, czyli na linii. To może być w różnym szczeblu prokuratury, ale chodzi o to, żeby nie było tak, że dwóch prokuratorów pilnuje trzech prokuratorów, którzy prowadzą śledztwa, więc musimy próbować jak najwięcej osób odciągnąć od tak zwanego nadzoru, po to, żebyśmy uzyskali te etaty, bo tych śledztw jest bardzo dużo, więc to jest istotne. Musimy też zreformować PZ-y, czyli tą przestępczość zorganizowaną, więc tutaj też mamy jakieś pomysły, ale mówię, dopóki one nie ujrzą światła dziennego, my już jesteśmy praktycznie poza takim etapem zgłaszania postulatów przez prokuratorów, ale jednym z nich jest to, co pan mówi. Jednolity status prokuratora. Czyli jesteś prokuratorem Rzeczpospolitej. Takie pomysły też mogą dotyczyć sędziów. Niewykluczone, że będziemy musieli zrobić to równolegle. I wtedy dopiero pracujesz w określonej jednostce, jak masz dobrą opinię, jak jesteś niezależny, jak masz odpowiednią wiedzę i staż pracy, wtedy przechodzisz do prokuratury wyższego szczebla, ale jesteś prokuratorem raz na zawsze. To jest jeden z pomysłów, ja go bardzo mocno rozważam. No i oczywiście drugi, gdzie jest już projekt ustawy, rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, to jest absolutnie niezbędne. Tylko ja powiadam niektórym prokuratorom, którzy chcieliby to już widzieć, już podpisane, że musimy najpierw wyleczyć tego pacjenta do takiego stopnia, żeby on z OIOM-u nie wychodził od razu do wyjścia ze szpitala, bo może się nam przewrócić, tylko żeby była ten okres pośredni, kiedy ja wiem, że ta prokuratura się wzmocni, pokaże, że ta praca prokuratorów jest bardzo dobra, dobrze też oceniana przez obywateli i wtedy jesteśmy w stanie ten projekt zrealizować i ja jestem przekonany, że on się stanie za mojej kadencji.
Ale będziecie jeszcze negocjować w tej sprawie, albo negocjujecie już w tej sprawie z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, no bo jednak no, żeby taką zmianę wprowadzić, to podpis prezydenta będzie konieczny.
Nie mamy takich rozmów prowadzonych. Ja wszędzie publicznie mówię, że jesteśmy gotowi na rozmowy o wymiarze sprawiedliwości, o sądownictwie, o prokuraturze, ale do tanga trzeba dwojga. Ja jestem tylko ministrem i to ze strony prezydenta powinna wyjść inicjatywa.
Tylko i aż.
Tak, tylko i aż, ale ja mam premiera, więc jeżeli prezydent powie, panie premierze, chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak wspólnie reformować wymiar, to jestem absolutnie przekonany, że premier taką rozmowę przyjmie. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, że prezydent woła ministra na dywanik i mówi mu, co on ma robić. Moim zwierzchnikiem jest premier, więc ja bym chciał, żeby te zasady zostały zachowane, ale na razie nie widzę możliwości debaty, bo w momencie, kiedy my ogłaszamy jakiś projekt i on się pojawia na stronach, już za kilka minut urzędnicy z kancelarii mówią, prezydent tego nie podpisze. Ale jeszcze nie przeczytali projektu do końca. Nie widzą, ile kompromisów zawierają te projekty.
Mówią też, że będą przedstawiać własne projekty. No, różne są formy.
Oczywiście, jak będzie więcej projektów, nie widzę tutaj problemu w tym. Natomiast no, to parlament większością głosów jednak przyjmuje prawo i prezydent musi to zrozumieć, że ta rola prezydenta w systemie parlamentarno-gabinetowym jest inna niż w systemie prezydenckim. A ja obserwuję po stronie prezydenta, ja chcę zmienić ustrój bez zmiany konstytucji.
Nie chciałbym tego wątku otwierać teraz, bo nową rozmowę moglibyśmy przeprowadzić, a czas nam się już absolutnie kończy, ale jeszcze jedno pytanie, bo dzisiaj w poranku ważny temat dla słuchaczy. Dużo mówimy o ruchu drogowym i też o zachowaniu w różnych przypadkach kolizji, wypadków, różnych zdarzeń i pojawia się wątek taki, czy należy karać na przykład takie osoby, które w miejscu zdarzenia jakiegoś drogowego na przykład wyciągają telefon, zaczynają dokumentować, to być może też blokują poprzez to ruch. Mieliśmy ostatnio taką sytuację, kiedy takie kary się posypały. To dobrze, źle? Co w ogóle z egzekwowaniem przepisów szeroko pojętych ruchu drogowego?
Tutaj
bo
jest,
mamy wiele problemów
tak,
w tym zakresie.
Tutaj jest już zespół przeze mnie powołany właściwie w pierwszym miesiącu pracy. Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, wszystkie służby, które są związane z ruchem na drodze. Ja już wydałem wytyczne, żeby prokuratorzy jednak aktywnie działali w sprawach, gdy ktoś ma już raz zakaz prowadzenia pojazdów, bo mamy rekordzistów, którzy mają 20 ponad zakazów i dalej jeżdżą. I nie wiem dlaczego do
tej procedura pory wygląda tak, jakby tych 20 wcześniej nikt nie widział.
Dokładnie tak, więc to jest sytuacja absolutnie dla mnie nieakceptowalna, bo to są potencjalni zabójcy na drodze, zwłaszcza, że często jest to jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków i ci ludzie, jeżeli nie dostaną wyroku bezwzględnego, to śmieją się nam w twarz. Ja mam zamiar to zmienić i podjąłem już realne działania, natomiast wracając do tego dokumentowania i filmowania. Jest taki ludzki odruch, że jak jest wypadek albo jakieś zdarzenie, to my wszyscy próbujemy go oglądać, ale czymś innym jest, gdy z pozycji kierowcy czy innego uczestnika ruchu obserwujemy to zdarzenie, a czym innym jak bawimy się filmowca. Po pierwsze, dobra osobiste ofiar, dobra osobiste służb, które tam pracują. Nie wolno tego robić i to już nie pozwala na to kodeks cywilny, ale są też przepisy o ruchu drogowym, które mówią o stwarzaniu zagrożenia na drodze. I to niestety stwarza zagrożenie. Mieliśmy już nawet takie przypadki, że kierowcy, którzy próbowali tak się zachowywać, ale jeszcze uczestnicząc w ruchu, powodowali wtórne
kolejne wypadki. Zdarzenie.
Kolejne zdarzenia. Ruch blokował filmował się w dwie strony, bo ci z tego pasa, który był przejezdny, próbowali sobie sfilmować, czy też odwracali swoją uwagę od wypadku, więc policja tutaj bardzo słusznie robi, że to kara, ale musimy też edukować. Musimy mówić do kierowców, słuchajcie, odłóżcie te telefony komórkowe. Nawet jak widzę sam, jak stajemy w korkach w dużych miastach i nagle wszyscy biorą się za telefony, bo przecież jest ten moment, ale jak ruch rusza, już nie wszyscy je odkładają. Więc
odkładają,
tu
tylko
musimy,
długo to trwa po prostu.
No,
tak.
Nie, to tak nie może być, dlatego że nabywamy bardzo złych nawyków i to jest niebezpieczeństwo dla nas samych, dla dzieci, które wozimy w samochodach, ale także dla innych uczestników ruchu, więc powinniśmy próbować to ograniczyć. My już nawet pracujemy przy tych zakazach, badamy, czy jest firma, która nam zrobi takie obrączki, które by mogły odróżniać, czy jesteś pasażerem, czy kierowcą. Jak masz zakaz, żebyś drugi raz nie wsiadał do samochodu. Na razie mamy prototypowe obrączki.
Które będą wyłączać możliwość korzystania z telefonu, jeżeli ktoś kieruje pojazdem?
Nie, nie mówimy teraz o telefonach, mówimy o tych, co mają zakazy, żeby raz nie wsiadali za kółko podczas zakazu. Co się dzieje z telefonami? Oczywiście technika idzie bardzo do przodu. Są już samochody na świecie, gdzie bada się stopień trzeźwości, bo inaczej nie uruchomisz samochodu. Czyli musisz dmuchnąć w swój prywatny samochodowy alkomat, bo inaczej jak jesteś nieczeźwy, nie ruszysz samochodem.
I znów ale to technika i technologia nam rozwiązuje tak problemy, jest. Które powinny rozwiązywać państwo.
Ale to też państwo.
Panie ministrze, tutaj musimy się zatrzymać. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają. Serdecznie pozdrawiam.
Gość Radia Gdańsk.
Dziś naszym gościem był Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Rozmawiał Kuba Kaługa.